Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Allies in Healing, autorstwa Laurie Davis, to poradnik dla osób będących w związku z dorosłymi, którzy doświadczyli wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie. Książka, wydana pierwotnie w 1991 roku, nie zastępuje terapii ani nie jest podręcznikiem bezpośrednio skierowanym do samych osób ocalałych. Jej zasadniczym tematem jest pozycja partnera lub partnerki, często pomijana w rozmowach o traumie. Davis opiera swoje podejście na rozmowach z partnerami oraz na pracy warsztatowej. Opisuje, dlaczego skutki dawnej krzywdy mogą pojawiać się w codziennym życiu relacji, choć druga osoba nie była sprawcą i nie ma możliwości naprawienia przeszłości. Autorka omawia m.in. komunikację, granice, konflikty, seksualność, relacje z rodziną osoby ocalałej i sytuacje kryzysowe. Najważniejsza idea książki brzmi, że wspieranie ukochanej osoby nie powinno oznaczać rezygnacji z własnych uczuć, potrzeb ani bezpieczeństwa. To praktyczny przewodnik po relacyjnych konsekwencjach traumy, napisany z uwzględnieniem par heteroseksualnych oraz osób w związkach gejowskich i lesbijskich. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, partner nie jest terapeutą, ale może stać się świadomym sojusznikiem w zdrowieniu. Davis wyraźnie odróżnia pomocną obecność partnera od prób przejęcia odpowiedzialności za zdrowienie osoby ocalałej. Dla bliskiej osoby ujawnienie przemocy z dzieciństwa może być źródłem dezorientacji. Reakcje takie jak wycofanie, gniew, wahania nastroju, lęk lub trudność z zaufaniem łatwo odczytać jako oskarżenie albo odrzucenie partnera. Książka pomaga umieścić je w szerszym kontekście skutków traumy bez sugerowania, że każda trudność w związku ma jedną przyczynę. Sojusznicza postawa polega tu na słuchaniu, uznawaniu doświadczenia drugiej osoby i pytaniu, jakiego wsparcia potrzebuje, zamiast narzucać tempo rozmowy, terapii czy bliskości. Równocześnie autorka nie przedstawia partnera jako biernego opiekuna. Ma on prawo nie rozumieć, przeżywać zmęczenie i stawiać granice. To ważne rozróżnienie, ponieważ nadmierne ratowanie może wprowadzić nierównowagę i zależność, a próba pełnienia funkcji terapeuty bywa obciążająca dla obu stron. Davis traktuje zdrowienie jako proces, który może wpływać na relacje, ale nie może być przez partnera kontrolowany. Dzięki temu książka kieruje uwagę na realne, codzienne zachowania, takie jak cierpliwa komunikacja, przewidywalność i szacunek dla autonomii. Po drugie, własne potrzeby partnera są częścią odpowiedzialnego wsparcia, a nie przejawem egoizmu. Jednym z najbardziej charakterystycznych wkładów książki jest poważne potraktowanie pytania partnerów co ze mną. Osoba wspierająca kogoś, kto mierzy się z bolesnymi wspomnieniami, kryzysami lub silnymi emocjami, może uznać własny smutek, złość, samotność i frustrację za nieważne. Davis pokazuje, że takie milczenie zwykle nie chroni relacji. Niewypowiedziane potrzeby mogą przekształcić się w urazę, chłód albo nagły konflikt, który dla drugiej strony będzie niezrozumiały. Autorka zachęca więc do rozpoznawania swoich granic i komunikowania ich w sposób, który nie podważa doświadczenia osoby ocalałej. W praktyce oznacza to odróżnienie zdania „Twoja trauma jest problemem” od zdania „Potrzebuję także czasu, odpoczynku lub rozmowy o tym, jak wpływa to na mnie”. Książka nie proponuje prostego podziału uwagi porówno, ponieważ w momentach kryzysu potrzeby mogą być nierówne. Podkreśla jednak, że trwała relacja nie może opierać się na trwałym samowyparciu jednej osoby. Partner może potrzebować własnego wsparcia, zaufanej rozmowy lub konsultacji terapeutycznej. Taka troska o siebie nie konkuruje ze wspieraniem ukochanej osoby. Zwiększa szanse, że pomoc będzie stabilna, dobrowolna i wolna od ukrytego poczucia obowiązku. Po trzecie, komunikacja i granice pomagają nie utożsamiać reakcji porazowych z odrzuceniem. Davis analizuje, jak trauma z dzieciństwa może komplikować zwykłe mechanizmy bliskości. Dystans, potrzeba kontroli, trudność w zaufaniu czy kłótnie nie muszą świadczyć o braku miłości, lecz mogą być związane z poczuciem zagrożenia. Wstydem lub potrzebą odzyskania wpływu na własne ciało i życie. Ta perspektywa nie służy usprawiedliwianiu każdego zachowania. Jej zadaniem jest ograniczenie pochopnych interpretacji, zwłaszcza przekonania partnera, że każda reakcja osoby ocalałej jest oceną jego wartości. Książka kieruje parę ku bardziej precyzyjnym rozmowom. Zamiast zakładać intencje, warto pytać o znaczenie konkretnej sytuacji, nazwać własną reakcję i ustalać, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Granice są tu równie istotne jak empatia. Osoba ocalała ma prawo decydować o zakresie rozmowy, dotyku czy kontakcie z rodziną. Partner ma natomiast prawo powiedzieć, czego nie może przyjąć, jak chce być traktowany i kiedy potrzebuje przerwy. Tak rozumiane granice nie są karą ani wycofaniem miłości. Są warunkiem relacji, w której obie osoby zachowują podmiotowość. Davis pokazuje też, że porozumienie nie polega na unikaniu konfliktu. Chodzi raczej o stworzenie sposobu rozmowy, który nie wzmacnia lęku, wstydu i wzajemnej izolacji. Po czwarte, seksualność po traumie wymaga zgody. Rozmowy i odejścia od presji na powrót do dawnej normy, osobny obszar książki dotyczy życia seksualnego, ponieważ właśnie w nim skutki wykorzystywania mogą być szczególnie dotkliwe dla pary. Davis odnosi się do takich trudności jak flashbacki, brak pożądania, rozbieżne potrzeby seksualne oraz frustracja partnera. Ważne jest, że nie przedstawia tych problemów jako technicznej przeszkody, którą da się usunąć szybkim zestawem porad. Reakcje ciała i emocji mogą zmieniać się w czasie, a seksualna bliskość może uruchamiać lęk, odrętwienie lub wspomnienia. Dlatego punktem wyjścia jest zgoda rozumiana jako bieżąca, dobrowolna i możliwa do wycofania, a nie jako obowiązek wynikający z bycia w związku. Partnerowi książka daje język do mówienia o własnym pragnieniu, rozczarowaniu i niepewności bez wywierania presji. Osobie ocalałej daje prawo do określania tempa i warunków kontaktu. W praktyce oznacza to także uznanie, że intymność nie ogranicza się do współżycia. Czułość, rozmowa, wspólne ustalenia i możliwość zatrzymania sytuacji mogą odbudowywać poczucie bezpieczeństwa bardziej niż próba odtworzenia dawnej częstotliwości seksu. Davis nie obiecuje automatycznego rozwiązania problemu, podkreśla natomiast, że szczera komunikacja i poszanowanie granic są bardziej użyteczne niż milczenie, domysły albo traktowanie seksu jako testu powodzenia związku. Na koniec, kryzysy i relacje rodzinne wymagają wsparcia z zewnątrz, niesamotnego dźwigania przez parę. Książka nie ogranicza się do emocji pojawiających się między dwiema osobami. Davis uwzględnia sytuacje, w których zdrowienie destabilizuje codzienność, na przykład regresję, głęboką beznadzieję lub myśli samobójcze, a także napięcia związane z rodziną osoby ocalałej. To istotne rozszerzenie perspektywy, ponieważ partner może czuć presję, by natychmiast rozwiązać kryzys i jednocześnie ochronić relacje przed otoczeniem. Autorka wskazuje potrzebę strategii oraz korzystania z odpowiedniej pomocy, zamiast zostawiania jednej osoby z odpowiedzialnością przekraczającą jej możliwości. W przypadku ryzyka samobójczego książka może pomóc rozumieć wagę sytuacji, ale współczesny czytelnik powinien traktować kontakt z lokalnymi służbami kryzysowymi, pomocą medyczną lub specjalistą jako niezbędny element bezpieczeństwa. Wątek rodzinny pokazuje z kolei, że bliscy krewni mogą zaprzeczać, minimalizować krzywdę, wymagać lojalności albo oczekiwać powrotu do pozornej normalności. Partner nie musi mediować ani prowadzić śledztwa. Może wspierać decyzje ukochanej osoby dotyczące kontaktu, jednocześnie określając własne granice wobec trudnych spotkań. Ten fragment wzmacnia praktyczny charakter poradnika. Relacja pary nie istnieje w próżni, a mądre wsparcie obejmuje rozpoznanie momentu, w którym potrzebna jest sieć pomocy, nie tylko dobra wola. Podsumowując, Alice in Healing będzie najbardziej użyteczna dla partnerów i partnerek dorosłych osób, które doświadczyły wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie. Mogą po nią sięgnąć zarówno osoby świeżo skonfrontowane z ujawnieniem tej historii, jak i pary, które od dawna próbują zrozumieć napięcia wokół zaufania, bliskości, seksualności lub kontaktów rodzinnych. Wartościowa może być również dla terapeutów pracujących z parami. Jako materiał pokazujący perspektywę często niedostrzeganą w poradnikach skoncentrowanych wyłącznie na osobie ocalałej. Największą praktyczną korzyścią jest uporządkowanie doświadczeń partnera bez odbierania centralnego znaczenia krzywdzie, której doznała druga osoba. Davis nie mówi, że miłość rozwiązuje traumę, ani nie obarcza partnera rolą uzdrowiciela. Zamiast tego proponuje bardziej realistyczny model empatia, jasna komunikacja, granice, troska o siebie i gotowość do szukania pomocy zewnętrznej. Na tle podobnych książek wyróżnia ją konsekwentne skupienie na relacyjnym wymiarze zdrowienia oraz bezpośrednie uznanie ambiwalentnych emocji osoby wspierającej. Jej podejście może dziś wymagać uzupełnienia o aktualne zasoby terapeutyczne i kryzysowe, ponieważ książka powstała wiele lat temu. Mimo to pozostaje cennym punktem wyjścia, gdy para potrzebuje języka, który pozwala mówić jednocześnie o traumie, intymności i prawach obojga ludzi. Nie zastępuje profesjonalnej pomocy, ale pomaga rozpoznać, jakie pytania warto do niej wnieść. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Laura Davis, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.